誰が風を見たでしょう。僕もあなたも見やしない。けれど木の葉を震わせて、風は通り抜けてゆく。風を翼を震わせて、あなたのもとへ届きませ。
Witam wszystkich, Gomja Bar. To, co przed chwilą słyszeliście, to oczywiście kawałek audio z trailera najnowszego filmu Studia Ghibli, czyli Kazeta Chino, o którym będzie cały dzisiejszy odcinek. Chciałem powiedzieć o samym filmie, który udało mi się zobaczyć już tydzień temu, więc zdążyłem trochę ochłonąć po tym seansie. A na dodatek chciałem też powiedzieć parę rzeczy o tej takiej otoczce, która mu towarzyszy, bo tym razem naprawdę wszyscy niesamowicie czekali na ten film. No więc od początku może. Już jakiś czas temu w kinach w Japonii pojawiły się trailery i pokazywane one były tylko przed niektórymi filmami, a w internecie nie było w ogóle żadnego trailera. W ogóle przez długi czas na stronie internetowej Studia Ghibli był tylko plakat do Kazeta Chino i to jeden taki pierwszy, który pokazywał tylko główną bohaterkę na takim wzgórzu i oprócz tego nie było w sumie żadnych informacji. Co ciekawe w sumie, pomimo tego, że nie było żadnych informacji takich oficjalnych, to i tak wszyscy wiedzieli, o czym ten film będzie. Ponieważ jest on oparty na mandze, którą Hayao Miyazaki publikował w takim magazynie Model Graphics od 2009 roku. A ta manga z kolei była oparta na, tak mniej więcej, bardzo luźno oparta na takiej noweli o tym samym tytule, czyli po angielsku to jest The Wind Has Risen, tak? Czyli Kazeta Chino właśnie, która została napisana w 1936 roku przez takiego autora, co się nazywa Tatsuo Hori. No więc w sumie z góry było wiadomo, o czym ten film będzie. Czyli będzie samolot, tak, będzie jakiś koleś, który go robi, on będzie zakochany i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się zastanawiali, jak właśnie Miyazaki ten temat ugryzie. Ja może najpierw opowiem wam, o czym w ogóle jest ten film. Tutaj specjalnych spoilerów chyba nie zrobię, bo jeżeli tylko śledziliście ten temat, to doskonale wiecie, o czym ten film opowiada. No więc mamy kilka historii w sumie. Mamy historię właśnie tego Jiro Horikoshiego, który stworzył właśnie Mitsubishi Zero. W sumie od jego dzieciństwa przez moment, w którym właśnie decyduje się zostać projektantem samolotów, przez całą jego taką naukę, podróż do Tokio, osiedlenie się właśnie tam i tak dalej, aż do momentu, w którym właśnie tworzy ten swój najbardziej znany samolot, czyli właśnie Mitsubishi Zero. No i mamy drugą historię, która pokazuje właśnie jego miłość do Naoko, która w sumie kończy się oczywiście tragicznie, ponieważ Naoko umiera ze względu na to, że jest chora na gruźlicę. I pomimo tam wysiłków właśnie ze strony lekarzy, rodziny i tak dalej, ona w końcu umiera. No i to było oczywiście też wiadomo od początku, bo nawet, nie wiem, na trailerach i tak dalej i sam producent Toshio Suzuki to zdradził już jeszcze przed premierą filmu, więc wszyscy o tym wiedzieli. No i w mandze też oczywiście to były. Mamy trzecią historię, gdzie Miyazaki pokazuje nam taką, nie wiem, trochę fabularyzowaną i fantastyczną historię Japonii tego okresu. Między innymi pokazuje nam te wielkie trzęsienie ziemi Kanto, które uderzyło w 1923 roku. No i jest takim w sumie dosyć dużym punktem zwrotnym w całej tej historii właśnie miłości pomiędzy głównymi bohaterami. No i po drodze jeszcze relacje właśnie Japończyków z Niemcami, to, jak przed II wojną światową właśnie wyglądało nastawienie Japończyków do wojny i Niemców do wojny, jak wyglądały właśnie te stosunki takie militarne i wymiany, powiedzmy, intelektualne, i to też jest dosyć ciekawie ujęte. Więc w sumie naprawdę dużo upakowano w ten jeden film i ja muszę przyznać, że w ten sposób odebrałem całość. Odebrałem to nie jako jeden film, ale czułem się tak, jakbym zobaczył w kinie trzy historie. Romans, czy tam dramat w sumie, tak? Historię taką, kostiumowy film historyczny i taki pseudo-biograficzny o właśnie twórcy Mitsubishi Zero. Te historie przeplatają się cały czas w filmie i są połączone w taki dosyć sprytny sposób, ponieważ Miyazaki wykorzystuje sny głównego bohatera, czyli właśnie Jiro, w których on marzy o tych wszystkich niesamowitych samolotach, które chciałby zaprojektować i zbudować. Spotyka się z włoskim projektantem samolotów, Capronim, który właśnie mu mówi, że projektowanie samolotów to jest najlepsze, co można robić. I oni w tych snach właśnie we dwójkę razem tak jakby wspinają się po tych latających wielkich maszynach, tam chodzą po skrzydłach tych samolotów i rozmawiają o tym, co by chcieli zrobić, o swoich marzeniach i tak dalej. I te fragmenty takie fantastyczne w sumie splatają cały ten film w jedną historię i pojawiają się właśnie w takich momentach, w których potrzebne jest takie wyluzowanie całości. I to bardzo dobrze wpływa na tempo całego filmu. Ogólnie rzecz ujmując, ta historia jest naprawdę bardzo dobrze wyważona, więc znajdzie się dużo osób, którym będzie się podobała, acz oczywiście nie za bardzo jest mierzona dla dzieci i dla osób, które powiedzmy takich dramatów czy historycznych filmów nie lubią, więc to nie jest kolejna bajka Miyazakiego, to jest coś już naprawdę na serio. Z graficznego punktu widzenia ten film jest kolejnym majstersztykiem ze studia Ghibli. Tutaj nie ma co ukrywać. Tła są niesamowite. Animacja jest niesamowita. No chyba nie ma ani jednego momentu, w którym, nie wiem, obraz jest zatrzymany i nic się nie dzieje, tylko jest jakiś dźwięk albo coś się przesuwa. Nie. Tam non-stop coś się rusza, non-stop coś się animuje. Acz nie jest to wszystko przesadzone. Nie pojechali, nie wiem, po bandzie, że XXI wiek, to robimy 3D i tak dalej. Tam efekty komputerowe są użyte, ale są użyte ze smakiem. W paru miejscach dosłownie, na przykład, nie wiem, do śmigieł samolotu, czy do tego, jak niesamowicie ugina się trawa w scenach, gdzie jest wiatr pokazany. Natomiast co ciekawe, nawet do scen takich, gdzie potrzebny był ruch tła, to bardzo często użyto animacji ręcznej po prostu, że tło jest uproszczone, na przykład jak jest pociąg i ujęcie z okna pociągu, gdzie widać pola, które się przesuwają, to one nie są zrobione w 3D i po prostu się przesuwają, tylko są ręcznie narysowane, tak jak, nie wiem, w Lapucie czy innych starszych filmach studia Ghibli. Poza tym użyto również animacji na przeźroczach, czyli elementy tła, nawet takie duże jak, nie wiem, samoloty, chmury i tak dalej, zostały namalowane na foliach i potem przesuwane przed kamerą, tak jak to się robiło lata temu. I to też dodaje pewnego klimatu. Ja jak byłem właśnie w studiu Ghibli, nie wiem, chyba już z rok temu, to widziałem właśnie te czasami wielkie po prostu folie, gdzie te samoloty po prostu ręcznie farbami były namalowane. To jest niesamowite, ile oni właśnie pracy włożyli w graficzną stronę tego filmu. Od strony dźwiękowej ten film jest równie ciekawy, ponieważ wszystkie dźwięki samolotów i część efektów dźwiękowych, takich jak na przykład, nie wiem, dźwięk tego trzęsienia ziemi, które nadchodzi, czy dźwięk lokomotywy i tak dalej, zostały zrobione, nazwijmy to ustnie, czyli aktorzy robili dźwięki, które zostały potem zedytowane przez techników i dopasowane właśnie do dźwięku samolotu i tak dalej, i tak dalej. I to momentami działa super, natomiast może 2-3 momenty były w filmie takie, że powiedzmy te dźwięki wydawane przez aktorów nie za bardzo pasowały do tego, co się działo na ekranie. Był taki moment, jak uruchamiają właśnie silnik samolotu tą taką korbą i tam aktorzy robili takie i to nie za bardzo pasowało do obrazu i wystawało bardzo, ale no nieważne. Ogólnie rzecz ujmując, bardzo fajnie się to sprawdziło, szczególnie właśnie ten dźwięk nadchodzącego trzęsienia ziemi, który był przez taki chór chyba robiony. Bardzo fajnie działo. Poza tym bardzo ciekawie zostali dobrani aktorzy podkładający dźwięk. I tu mówię aktorzy, ponieważ faktycznie tym razem zamiast tych tak zwanych seiyu, czyli ludzi, którzy się zajmują tylko podkładaniem dźwięku pod anime, zostali zatrudnieni głównie aktorzy, a najciekawszym wyborem jest Hideaki Anno, którego możecie znać z tego, że, uwaga, wyreżyserował Ewangeliona. Oni się znają z Miyazakim od długiego czasu i zresztą Anno też jest aktorem, więc Miyazaki zdecydował, że to on właśnie podłoży ten taki bardzo, bardzo swój charakterystyczny głos pod głównego bohatera w momencie, kiedy on już nie jest dzieckiem, czyli tam, nie wiem, od pół godziny filmu mniej więcej. I to zadziałało dobrze. To znaczy, ten moment zmiany głosu jest bardzo taki widoczny i na początku nie można się przyzwyczaić do tego, ale potem stopniowo coraz lepiej i już nie zwracamy na to uwagi. Ten głos jest naprawdę taki charakterystyczny i dodaje całej tej postaci dużo charakteru. No bo w sumie mamy tylko takiego, nie wiem, kolesia w okularach, więc za dużo charakteru w nim nie ma. Jeszcze jedną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest przesłanie. W tym filmie pojawia się, jak zwykle w filmach Ghibli, dosyć wyraźne właśnie przesłanie Hayao Miyazakiego. Pamiętamy, że na przykład w Latającym Zamku Hauru to było przesłanie takie antywojenne i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mogłoby się wydawać, że skoro będzie to film o właśnie Mitsubishi Zero, to też będzie to film antywojenny, natomiast tak nie jest. To znaczy, na samym początku filmu pojawia się trochę takich scen bardzo przypominających właśnie Latający Zamek Hauru, gdzie mamy jakieś takie super fantastyczne latające statki, które niosą bomby i ten bohater tak by budzi się potem z koszmaru i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli popatrzymy na plakat, to tam tym tak zwanym taglinem, który jest napisany, czyli tym głównym hasłem całego filmu, jest Ikineba. I to znaczy trzeba żyć po japońsku. Czyli mimo tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, należy żyć, nie poddawać się. I to jest przesłanie tego filmu i to się również pojawia w ostatniej scenie, już po tak jakby rozstaniu tych dwójki głównych bohaterów. I tym podsumowany jest cały film. Podsumowując, jest to naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry film. Ja osobiście dam mu 9 na 10, co jest rzadkie dosyć u mnie. Mamy i dobrą historię, i romans, i dramat, i to wszystko okraszone odrobiną tej takiej fantastyki Miyazakiego w niesamowitej oprawie graficznej i bardzo oryginalnej oprawie dźwiękowej. Ja ten film naprawdę polecam. Podejrzewam, że za kilka miesięcy pojawi się na DVD Blu-rayu. Na koniec chciałem jeszcze jednak powiedzieć o tej całej oprawie, która towarzyszyła premierze i tak dalej tutaj. Po pierwsze, pojawiło się bardzo dużo programów telewizyjnych. Jeszcze w ogóle przed premierą filmu były kilkugodzinne w ogóle programy, które opisywały właśnie prawdziwe biografie zarówno tego twórcy Mitsubishi Zero, jak i tego autora noweli, na podstawie której został ten film stworzony. Część z tych programów można zobaczyć na YouTubie. Były nocne maratony właśnie filmów Studia Ghibli. No i po premierze od razu wystawy w Tokio i w paru innych miejscach, pokazujące nie tylko tła, ale też layouty, klatki itd., itd. Naprawdę Studio Ghibli tym razem wyprodukowało masę tego i naprawdę te wystawy były bardzo, bardzo interesujące. Co mnie osobiście zdziwiło, to to, że Studio Ghibli od razu wydało taką książkę, którą oni zwykle wydają, właśnie zawierającą te wszystkie materiały. I jak poszedłem do księgarni ją kupić, no bo oczywiście pobiegłem zaraz w dzień premiery, to całe półki po prostu przy samym wejściu sklepu były obłożone po prostu materiałami z tego filmu. Nie tylko ze Studia Ghibli właśnie, ale wiele, wiele wydawnictw przygotowało magazyny, książki, publikacje, nowele i tak dalej. Wszystko o twórcy Mitsubishi Zero, nowe wydania tej noweli oryginalnej Kazetachino i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę ten film, pomimo tego, że nie jest skierowany do młodzieży tym razem, jest bardzo popularny. I z tego, co dowiedziałem się u mnie w studiu, to już odniósł bardzo duży sukces kasowy w Japonii. No i podejrzewam, że ze względu na tematykę może też odnieść duży sukces na różnych festiwalach za granicą. Ja naprawdę polecam ten film. Jak tylko wyjdzie w Europie, to polecam, żebyście sobie go zobaczyli. Natomiast na razie pod podcastem zalinkuję taką 4-minutową ponad zajawkę z bardzo ładną muzyką też zresztą, którą jak obejrzycie, to myślę, że będziecie mieć bardzo dobre pojęcie, o czym ten film jest, bo tam naprawdę pojawiają się momenty prawie z całego filmu. Zapraszam do oglądania, zapraszam również do komentowania na mojej stronie oraz na następny podcast, który pojawi się, jak tylko znajdę trochę wolnego czasu pomiędzy pracą a swoimi tutaj działalnościami artystycznymi, więc no, w najbliższym czasie. Do usłyszenia, Gom Jabal.